Popołudnie wnet.
I teraz, proszę Państwa, połączymy w Popołudniu wnet dwa tematy. Świat, czyli przegląd prasy arabskiej, który nas trochę otworzył z naszego polskiego podwórka, ale także kampanię wyborczą, bo będziemy znać o kampanii wyborczej, ale gdzie? W Ameryce. W studio nieoceniony redaktor Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazeta Polska, Tygodnik. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem zacząć, chciałem powiedzieć, że Pana wybór tych piosenek naprawdę mną wstrząsnął, jeżeli to pan wybiera te piosenki. Jak to mówił kiedyś Barack Obama sobie, żeby sparafrazować, żeby też już się odnieść trochę do Ameryki, jak Barack Obama kiedyś żartował sobie z Mitta Romneya, że lata 90. dzwonią i chcą swoją politykę zagraniczną z powrotem, to tutaj chyba to samo do pana redaktora trzeba powiedzieć. Niech pan się obudzi już. Mamy rok 2020, naprawdę. Od czasu Jugoton trochę muzyki się ukazało na świecie innej.
Nie, ale prawda jest taka, że ja się zatrzymałem muzycznie właśnie w latach 90. i nie poszedłem dalej.
No, proszę spróbować zawsze jakieś eksperymenty.
Zespół The Dumplings znam i znam tego Corteza. On takie smutne piosenki śpiewa i gra. To jest chyba nowszy.
Chyba tak, ja też nie wiem.
Jeszcze jest jakiś Kękę, ale to zdaje się raper.
Kękę jest super, no.
Jest właśnie, bo pan jest raperem, a ja właśnie jestem taki trochę zaśniedziały w rapie. Ale za to znam film, taki zespół Kaliber 4, to, ale też chyba lata 90, prawda?
No tak.
No właśnie, tak coś czułem, że, ja że to...
Ja wiem, pan tylko ma tą muzykę, której, pan tylko lubi tą muzykę, której pan słuchał na Walkmanie.
Albo Discmanie.
Albo na, no, Discman to już. No to, a może porozmawiamy o polityce.
Dlaczego? Skoro pan zaczął o muzyce, to może o muzyce. Ja jestem, ale... panie redaktorze, Popołudnie wnet ma szerokie spektrum tematyczne, ale dobrze, przejdźmy do tych wyborów. U Republikanów nuda, bo to jasne, nie ma impeachmentu, Donald Trump szykuje się do wyborów, ale u demokratów to tam się dzieje. Debaty, chyba teraz w stanie Iowa trwają prawybory, a przed nami super wtorek.
No to, oczywiście źle pan powiedział, ale
no dobrze, to,
w Iowie to był pierwsze prawybory.
Teraz
czekają nas w sobotę wybory w południowej Karolinie, a super wtorek, jak sama nazwa wskazuje, będzie w przyszły wtorek. I to rzeczywiście już wiele będzie wiadomo. To znaczy będzie wiadomo chyba tyle, że czy Bernie Sanders jest już jednoznacznym faworytem prawyborów Partii Demokratycznej, czy też ktoś inny będzie miał szansę na to, żeby rzucić mu wyzwanie. I to będziemy pewnie widzieli w okolicach przyszłego czwartku, przyszłego piątku, bo te wyniki będą schodzić. No ale sytuacja jest niezwykle, trzeba powiedzieć, ciekawa. Bernie Sanders, który do tej pory był otoczony jakimś takim dziwnym parasolem ochronnym, bo jak nawet oglądaliśmy tą debatę, która miała miejsce przedwczoraj, albo wczoraj, trochę jak Joe Biden jest. Joe Biden też podczas tej kampanii miał taki jeden występ, kiedy mówił, że nie był w stanie sobie przypomnieć, czy coś powiedział właśnie w czwartek, piątek, czy może jednak we wtorek, i powiedział, że już jest trochę się w tym wszystkim gubi, co oczywiście nie za dobrze wpłynęło na ten jego taki image człowieka, który no, już nie jest w pełni władz umysłowych i fizycznych też. Ale w każdym razie podczas tej debaty wszyscy kandydaci właściwie, o dziwo, zamiast atakować Berniego Sandersa, no, który jest liderem, który wygrał dwa z trzech dotychczasowych rund prawyborów, atakowali Michaela Bloomberga, który właściwie jeszcze w żadnych prawyborach nie wystartował. W narodowych, tych ogólnonarodowych sondażach też nie wypada zbyt dobrze, ale widocznie im się wydawało, że to bezpieczny cel ataku. No bo wiadomo, miliarder, to zawsze można tutaj łatwo przeciwko niemu narrację zbudować kiedyś.
Pan to już wchodzi w szczegóły, ale nakreślmy. Czyli mamy Sanders, rzeczywiście ma w tych ogólnostanowych, narodowych, ogólnosondażach najwięcej, też wygrywa prawybory. Drugi jest Joe Biden?
No drugi jest Joe Biden, tylko że Joe Biden jest...
Były wiceprezydent
Baracka Obamy. Podczas dwóch kadencji Baracka Obamy. Natomiast Joe Biden jest praktycznie martwy i to w takim sensie dosłownym można powiedzieć. Nie pasując się nad nim zbyt, ale rzeczywiście to jest tak. On jest niezwykle zabawny. Jest bardzo dużo materiału dostarcza amerykańskim komikom, naprawdę bardzo dobrego. Podczas jednego z ostatnich, zacznijmy może od tego, bo państwo może nie są tak na bieżąco, słynne jego wystąpienie podczas spotkania z wyborcami, kiedy zapytał kobietę, czy brała udział podczas wyborów w Iowa. Ona powiedziała, że tak, a on powiedział, że ty jesteś i tu moje tłumaczenie będzie koślawe, ale jego powiedział, ty jesteś kłamliwym żołnierzem na kucyku o twarzy psa. Tak mniej więcej taka była jego wypowiedź. I potem
było, że
jego wytłumaczenie, bo to było Lying Dog-Faced Pony Soldier, dokładnie po angielsku tak to brzmiało, i potem jego kampania tłumaczyła, że to było odniesienie do filmu Johna Wayne'a z lat 60. jakiegoś takiego kowbojskiego, w którym on takiego sformułowania użył, co też pokazuje, jak ten kandydat jest na bieżąco z popkulturą i innymi kwestiami. Podczas, mówiłem już o tym, że gubi się w czasie, ale podczas jednego z ostatnich wieców powiedział, ja taki naprawdę nabrał energii, bo też to jego jest cel teraz kampanii, żeby pokazać, że właśnie nie jest nieżywy, i nabrał energii i mówi, ja nazywam się Joe Biden i sprawdźcie mnie w internecie, wejdźcie na moją stronę, zobaczcie, za czym stoję, i ja kandyduję do Senatu Stanów Zjednoczonych, więc jakby Joe Biden ma momentami problem nawet żeby stwierdzeniem, do czego kandyduje. Podczas debaty na przykład cały czas obrał taką taktykę, bardzo fajną, zresztą dobry pomysł to był, że jak ktoś mu, jak prowadzący mówi, że już mu się czas skończył, to on mówił, nie, cały czas mi przerywacie, a ja mam tyle do powiedzenia, tylko problem polegał na tym, że potem jak już ten cały teatrzyk odstawił, to no właśnie nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Więc Joe Biden z takiego super, stuprocentowego faworyta, no Obama...
Jeszcze dwa myśli temu, ty trzymasz temu, no dokładnie, tak, że to jest, jakby on zdobędzie nominację.
Jego mit został dużo szybciej zdekonstruowany i legł w gruzach niż mit Hillary Clinton, która jednak no, dotarła do tych tak zwanych właściwych wyborów ogólnonarodowych i przegrała oczywiście sromotnie z Donaldem Trumpem. Natomiast no, jakby mit Bidena już został zdekonstruowany podczas tych pierwszych prawyborów i on tam zajmował miejsca czwarte, piąte, i miał fatalne wyniki.
A druga jest, już go przeskoczyła pani Elizabeth Warren.
No, Elizabeth Warren też jest już de facto martwa.
Chyba to jej uśmierć, oni jeszcze żyją, no nie, mówią, chodzą.
Elizabeth Warren też była faworytem przez długi czas, natomiast już wydaje się, że tak naprawdę straciła szansę. To zresztą było widać podczas debaty tej ostatniej. Cała jej strategia na debatę to było jakby wręczenie CV Berniemu Sandersowi, żeby on ją przyjął na wiceprezydenta i dlatego też na przykład atakowała Michaela Bloomberga, a nie atakowała Berniego Sandersa. Więc mamy bardzo taką ciekawą sytuację, w której kandydat, który pewnie ma jeden z najmniejszych szans pośród całego tego grona na wygranie wyborów z Trumpem, ma jednocześnie być może w tej chwili największe szanse na wygranie demokratycznych prawyborów.
Bo to jest główne pytanie, jak się czyta media amerykańskie, to one głównie stawiają się, czy Sanders, czy Bernie Sanders ma szansę wygrać z Donaldem Trumpem, no i nawet na CNN-ie mówią, że niewielkie.
No tak, i to jakby, to jest śmieszne, bo te media jakby, one tak jakby budzą się z pewnej drzemki i sobie uświadamiają, kim w ogóle Bernie Sanders jest, bo tak jak mówię, był otoczony parasolem ochronnym, a okazuje się, że za tego parasola wyglądają bardzo dziwne rzeczy. Na przykład kampania Bloomberga wyciągnęła rzecz, którą w mediach konserwatywnych ona się pojawiała już wcześniej, że na przykład Bernie Sanders, to też pokazuje taką dwoistość standardów, bo na przykład Bloomberg był oskarżany o to, że pewne kobiety, które dla niego pracowały, on tam jakieś nie do końca żarty.
Nie,
tak, ale właściwie to nie wiadomo, one nie mogą powiedzieć, jakie to były żarty, bo one są objęte tak zwanymi tymi non-disclosure agreements, takie, czyli
podpisanymi klauzulami tajności, zachowania poufności.
Takimi klauzulami poufności. I on za to był atakowany jako taka szowinistyczna świnia, a na przykład Bernie Sanders tam w latach, chyba to był 72 rok, wydał taki esej o tym, jak w jakiś sposób, w jednym eseju pisał, że represja instynktów seksualnych u kobiet może powodować raka i generalnie optował za tym, żeby kobiety jak najczęściej uprawiały seks i żeby się po prostu nie ograniczały w tej materii. A w innym swoim eseju, też mniej więcej z tego okresu, tam te dwie rzeczy oddziela, no, jakiś tam rok czy dwa. Nie, ale w drugim pisał o tym, że mężczyźni marzą, jakieś tam pisał o marzeniach mężczyzn, a że kobiety marzą o tym, żeby być zgwałcone przez trzech mężczyzn. I to są na przykład, to są takie jedne z nich, wielu rzeczy. Oczywiście już nie mówię o całej tej jego socjalistycznej przeszłości od
podróży poślubnej
w Związku Radzieckim, gdzie śpiewał z gołą klatką piersiową jakieś komunistyczne pieśni w towarzystwie towarzyszy, nomen omen, o jego, nawet do dzisiejszego dnia broni na przykład reżimu Castro, broni reżimu w Nikaragui. I tam tych rzeczy jest, które powiedział kiedykolwiek Bernie Sanders, jest naprawdę mnóstwo. I problem polega na tym, już nawet abstrahując od problemu takiego statystycznego, to znaczy, że na Sandersa głosują ludzie młodzi, a tych z kolei jest ciężko zmobilizować w tych general elections, to tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo i Trump nie będzie miał najmniejszych oporów przeciwko temu, żeby po prostu z tych wszystkich rzeczy zrobić wielki młot.
To jest pewne, że wygra, bo wszyscy mówili, że na pewno Hillary Clinton wygra z Trumpem. Nawet nasz rodzimy ekspert od Ameryki, jak i Tomasz Liss, mówił, że to jest pewne i że Hillary Clinton musiałaby przyjechać za konicę w ciąży po pijaku na pasach.
Nie wiadomo, co się wydarzy, ale jakby biorąc pod uwagę, wróżąc nie z fusów, ale z przeszłości, czyli tego, jak sprawnym kampanijnym politykiem jest Donald Trump, jak z najmniejszych nawet wpadek Hillary on potrafił je rozbudować do wielkich rozmiarów, jak łatwo nadaje przydomki, na przykład takie, które rzeczywiście zostają przy tych politykach, to trudno się spodziewać, że Sanders jakby będzie miał tutaj siłę do tego, żeby ten trend zmienić. Raczej jest tak, że w tej chwili jego dynamika polega właśnie na tym, że jest pod ochroną, a kiedy ta ochrona zostanie z niego zdjęta, to zresztą, przepraszam, jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to było widać podczas jednej z tych debat, kiedy Bloomberg jako jedyny atakuje Sandersa, powiedział, że no fajny to jest kraj USA, w którym główny socjalista ma 3 domy i Sanders odpowiedział, właściwie nie miał odpowiedzi gotowej, no bo nigdy tak naprawdę nikt mu takiego trudnego pytania nie zadał.
Że przepraszam, że mam 3 domy, ale
tak, jeden mam tu, drugi mam tu, a trzeci to jest domek taki letniskowy, który jest zresztą notabene nie jest jakąś taką małą altanką, tylko jest 600 tysięcy, na 600 tysięcy cała posiadłość jest oceniana.
Dolarów oczywiście. No to mamy Sandersa, który prowadzi, mamy drugą Elizabeth Warren, która chce wykupić pakiet wiceprezydencki u Sandersa, też jest lewicowa, no i mamy tych bardziej centrowych, którzy mieli powstrzymywać Sandersa. Joe Biden, mówiliśmy już, nieżywy politycznie specjalnie.
Znaczy Joe Biden tak żeby tak zupełnie, to są moje, trochę mieszamy oczywiście w takiej rozmowie publicystyczne moje oceny z faktami. Fakt jest taki jeden, że ostatnia szansa rzeczywiście dla Bidena jest w południowej Karolinie, gdzie teoretycznie w sondażach on ma niewielkie prowadzenie nad Sandersem, ale nawet zwycięstwo w tej południowej Karolinie nie powinno oznaczać reanimacji
w piątek.
Joe
nie.
Bidena w sobotę.
Mhm. To wschodzi on 9, to w sobotę, tak. Mhm. Pojutrze są prawybory, a potem 3 super.
No nie wiadomo, co zrobi jeszcze Michael Bloomberg, tylko problem z Michaelem Bloombergiem jest taki, że
on też jakoś tak, przepraszam, nie wygląda zbyt żywotnie, tak oglądałem te debaty.
Nie radzi sobie najlepiej, on jakby ma najwięcej chęci do tego, no poza tym jakby Michael Bloomberg może po prostu kupić mały kraj, wiadomo.
I tam być prezydentem,
więc to jakby on może po prostu całą tą kampanię utopić w dolarach.
Wykupiłem 21 miejsc dla demokratów w Izbie Reprezentantów, on tak, to powiedział naprawdę?
Tak. Oczywiście, jakby zresztą to jest prawda, no zresztą Sanders też podczas jednej z debat zapytany, mówiąc, że Bloomberg to jest okropny milioner i tak dalej, a zapytany, czy zaakceptowałby dotację dla swojej kampanii od Bloomberga, powiedział, to już zastanowimy.
Te pieniądze także, jakby...
Tak, natomiast problem z Bloombergiem jest taki, że on przyjął tak zwaną taktykę firewall, to się nazywa, czyli zbudowania ściany, nie startował w tych pierwszych prawyborach, ale problem polega na tym, że ta taktyka tej ściany, którą on tam chce w pewnym momencie postawić, tak naprawdę w południowej Karolinie też jeszcze nie startuje, dopiero w niektórych stanach Super Tuesday, polega na tym, że Sanders może już nabrać takiego rozpędu, że ta ściana nie będzie dla niego żadną przeszkodą. No i też w tych ogólnonarodowych sondażach Bloomberg nie wypada na razie zbyt dobrze.
To już wszystkich nie omówimy, ale jeszcze omówmy pana, który nagle wystrzelił trochę jak przynajmniej dla polskiej publicystyki, jak Filip Skonopi, a ma imię i nazwisko zupełnie niepolityczne, nazywa się Peter Shatarada, ale potem jest Buttigieg, czy jakoś tak.
Buttigieg, no.
No właśnie, jak to myślę, że trudne nazwisko i co się za tym trudnym nazwiskiem kryje?
No za tym nazwiskiem kryje się rzeczywiście dosyć nieprawdopodobny kandydat, natomiast no też pamiętajmy, że my trochę mieszamy pewne porządki, znaczy on jest kandydatem początkowym w tych primaries, a one mają to do siebie te wybory, że kto bardzo dużo zainwestuje czasu, energii, pieniędzy w tym na przykład stanie takim jak Iowa, ma szansę na niezły wynik, natomiast w ogólnonarodowych tych sondażach ten Buttigieg nie wygląda dobrze, zresztą no jakby fakt jest taki, że on w swojej karierze największą liczbę głosów, kiedy został właśnie burmistrzem małego miasta, którego nazwę zapomniałem, to ta liczba głosów chyba była 8030 dokładnie.
South Bend, tak się
nazywa. South Bend, tak. I więc jakby no...
Indianie, dobrze pamiętam, miasteczko się
z braku laku on nawet wygląda na rozsądnego na tej scenie, gdy jest z tymi innymi demokratami.
Jest młody jako jedyny.
No jest rzeczywiście relatywnie
poniżej
młody.
40, cała reszta grubo po 60.
Tak, no to też pokazuje słabość całego tego wyścigu, że taki gość raczej z tylnego szeregu przynajmniej w kilku stanach namieszał.
I ostatnie pytanie jest o skład, przepraszam, ale rasowy tego gremium. Czy partia demokratyczna, obecnie najbardziej progresywna partia w USA, z tych dużych partii, mówiąca dużo o Afroamerykanach, o Latynosach, nie ma w tym gronie 7 kandydatów nikogo z tych społeczności, są sami biali Anglosasi. Nie ma.
No, mamy Elizabeth Warren, teraz pamiętamy, która, z którą była taka historia, że przez całą swoją polityczną karierę opowiadała, że jest Native American, czyli rdzenną Amerykę, czyli no, po polsku Indianką z pochodzenia, ale badania genetyczne wykazały, że ma mniej tej krwi indiańskiej niż na przykład Donald Trump nawet. Ale rzeczywiście tak było, było kilka kandydatów, na przykład Kamala Harris, no ale zostali w uczciwej walce wykorzeni, prawda, przez swoich kolegów. Ale to jest w ogóle taka tendencja. Ostatnio czytałem o takiej modzie, która jest na przykład w Los Angeles, że na przykład białe kobiety, 3 czy 4, płacą, i to dosyć wysokie stawki są za takie sesje, płacą kobiecie czarnej, żeby przyszła do nich i im powiedziała, one mówią, jak się zachowują, i ona im ocenia, czy one są rasistkami, czy nie. W większości przypadków oczywiście okazuje się, że są. Więc jakby to taka jest no, dwuznaczność tych wszystkich sytuacji związanych z multikulturalizmem i tolerancją rasową jest szczególnie w tej liberalnym wydaniu bardzo czasem uderzające.
To już będzie ostatnie pytanie. Kiedy w tych prawyborach demokratycznych będziemy coś wiedzieć? Kiedy będzie można powiedzieć, że już mamy pewnego faworyta, pewnego drugiego, który ściga itp. itd.
No to tak jak powiedziałem wcześniej, po tym Super Tuesday już będzie naprawdę, to już jest...
Po 3 marca.
To już jest duży kawałek tego tortu delegatów. Tak, żeby zakończyć jakimś faktem, to taka strona 538 amerykańska, która zajmuje się obliczaniem statystycznych prawdopodobieństw różnych scenariuszy. W tej chwili 2 scenariusze są najwyżej oceniane, tak po bukmachersku. Pierwszy jest taki, że Bernie Sanders będzie miał najwięcej delegatów przed konwencją demokratyczną, a drugi najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że nie będzie prowadzącego, czy innymi słowy, nie będzie tego kandydata, który będzie miał wystarczającą większość delegatów przed konwencją, czyli będzie tak zwana otwarta konwencja, na której delegaci będą musieli zdecydować, kogo nominują.
Dopiero będzie ciekawe, a Donald Trump chyba tylko siedzi i się cieszy na te
tak,
debaty.
I zawija, patrząc, znaczy zaciera rączki i zawija w sreberka.
No jak się na te debaty patrzy, to ja myślałem jako małe dziecko, że w Stanach są poważni ludzie, poważna polityka i największe mózgi siedzą i debatują na rząd prezydenta. Teraz oglądam te debaty i one nie to, że nie odbijają od polskich debat, ale czasami są na gorszym poziomie niż polskie debaty.
Tak, szczególnie ta ostatnia, no już było tak się przekrzykiwano na tej scenie, że rzeczywiście niewiele można było zrozumieć z tego, co chcą powiedzieć tam ci ludzie.
A nawet jak się coś usłyszało, to było tak albo trywialne i proste, albo głupie i nierealne, że spadały kapcie z nóg. No dobrze, tośmy omówili prawybory w Partii Demokratycznej w Stanach. Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazeta Polska, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
17:40 na zegarach, teraz informacje z kosmosu.